Magazyn ponad oceanami. Dziś świąteczne wydanie, dlatego że Stany Zjednoczone, Ameryka świętuje. Tradycja święta dziękczynienia z roku 1621, także i w roku 2022 jest niezwykle żywa. Witamy Państwa gorąco i serdecznie przed mikrofonem Sławomir Budzik. Dziś będę miał przyjemność poprowadzić magazyn ponad oceanami świątecznie, jak powiedziałem, bo już w wielu domach, także i polskich domach w Stanach Zjednoczonych, czuć świętami, czuć smażonym, pieczonym indykiem mnóstwo potraw świątecznych. Dzień wolny i długi weekend zaczyna się. Ponad 54 miliony Amerykanów wyruszyło już do najbliższych, aby spotkać się, porozmawiać, wspólnie przeżyć te chwile. Tak więc świątecznie dziś ze Stanów Zjednoczonych, o paradach i o tym, jak Amerykanie przeżywają to święto, mówić będzie Iza Lech. Będziemy łączyć się już za chwilę z Florydą. Ewa Jeneralczuk powie Państwu o życzeniach prosto serca gubernatora, nowo zresztą wybranego, jeśli idzie o stan Floryda, Rona DeSantisa. Spróbujemy połączyć się z Libanem. Kazimierz Gajowy będzie razem z nami i zapytamy, czy tak naprawdę Libańczycy żyją wyborami prezydenckimi, powinni, a czy jednak zwycięża mundial. A skoro o Mistrzostwach Świata, to na koniec naszego magazynu połączenie niezwykłe z Katarem. Nasz reporter Arek Stachnik jest na miejscu i będziemy także pytać Arka o emocje i o to wszystko, co dzieje się właśnie tam już po pierwszym spotkaniu Polska-Meksyk, a przed drugim z Arabią Saudyjską. Będziemy także zdawać Państwu relacje ze Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, a to Mateusz Bobolowicz, z którym będziemy się łączyć, no i także spróbujemy połączyć się z Lwowem o ostatnim ataku rakietowym. Mamy nadzieję, że powie Wojciech Jankowski, chociaż wiemy, że jest mnóstwo problemów technicznych, aby łączyć się z Ukrainą, ale będziemy próbować. No i oczywiście prosto z Londynu Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Dziś mnóstwo gorących, żywych tematów, bo ponoć coraz więcej ludzi przybywa na Wyspy Brytyjskie. Nie tylko o tym, o służbie zdrowia będziemy rozmawiać. Tak więc zapraszam gorąco i serdecznie na dzisiejsze kolejne wydanie magazynu Ponad Oceanami.
Ponad Oceanami.
Teraz już czas na Florydę, tym bardziej, że święto dziękczynienia, które dzisiaj przeżywamy, ma swój początek także i w stanie Massachusetts, i w stanie Floryda. São Augustine, przepiękne miasteczko. Przepiękne miasteczko, to tutaj odbyły się pierwsze tak naprawdę momenty świętowania tego dnia, ale dzisiaj nie tylko o tym. Ewa Jeneralczuk jest już razem z nami. Ewo, powiedz więcej na temat święta dziękczynienia właśnie w słonecznym stanie Floryda.
Witam Cię, Sławku, serdecznie. Dziś w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest święto dziękczynienia. Gubernator Ron DeSantis w wiadomości wideo życzył mieszkańcom Florydy szczęśliwego święta dziękczynienia, mówiąc: 233 lata temu prezydent George Washington wydał proklamację na dzień publicznego dziękczynienia i modlitwy, aby naród amerykański uznał z wdzięcznym sercem wiele wyraźnych łask Boga Wszechmogącego, zwłaszcza dając im możliwość pokojowego ustanowienia formy rządu dla ich bezpieczeństwa i szczęścia. Powiedział: jesteśmy błogosławieni, że jesteśmy Amerykanami i żyjemy w wolnym stanie Floryda. Pierwsza dama i ja mamy wiele powodów do wdzięczności. Jej zdrowie, trójka naszych dzieci oraz zaufanie, jakim mieszkańcy Florydy obdarzyli mnie i moją administrację, aby kontynuować nasze wysiłki. Utrzymamy Florydę wolną. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Gubernator Ron DeSantis ogłosił, że komisarz do spraw edukacji Manny Diaz Jr. będzie nadal pełnił swoją funkcję, podczas gdy gubernator przygotowuje się do drugiej kadencji. Manny Diaz jest adwokatem naszych rodziców, nauczycieli i szkół. Pracował ze mną, aby powstrzymać indoktrynację i powierzyć rodzicom odpowiedzialność za przyszłość swoich dzieci, napisał DeSantis na Twitterze. DeSantis wybrał Diaza na stanowisko komisarza do spraw edukacji w kwietniu 2022 roku. Komisarz Diaz i gubernator byli zgodni w odniesieniu do polityki i prawodawstwa dla studentów. Diaz opowiada się za ustawą Stop Woke, aby zakazać szkołom nauczania, że ktokolwiek jest z natury rasistą, seksistą lub opresjonistą, świadomie lub nieświadomie. Ustawa Stop Woke zakazuje nauczycielom i pracodawcom w miejscu pracy nauczania mieszkańców Florydy, że ich charakter moralny zależy od rasy, płci lub pochodzenia narodowego. Ustawa ma również na celu zakazanie korporacjom nakazywania pracownikom przechodzenia szkolenia z krytycznej teorii rasy. W piątek gubernator Ron DeSantis powitał delegację dyplomatyczną z Japonii na Florydzie i wygłosił przemówienie otwierające 44. doroczną południowo-wschodnią konferencję Stany Zjednoczone-Japonia. Japonia jest trzecim co do wielkości dwustronnym partnerem handlowym Florydy, a roczna wymiana handlowa przekracza 7,7 miliarda dolarów. Floryda jest także domem dla ponad 200 japońskich firm, które inwestują miliardy w gospodarkę stanu. Gubernator DeSantis uważa, że partnerstwo to może się jeszcze bardziej rozwinąć dzięki potencjałowi bezpośrednich lotów między Japonią a Florydą, co wzmocniłoby więzy międzyludzkie. Gubernator DeSantis podkreślił również zaangażowanie Florydy w przeciwstawienie się komunistycznej partii Chin, która nadal demonstruje agresję i wojowniczość wobec innych narodów w Azji Wschodniej i na Pacyfiku. W ubiegłym roku gubernator DeSantis podpisał ustawę o zwalczaniu chińskich wpływów na Florydzie, koncentrując się na ochronie własności intelektualnej i uniwersytetów. Dla magazynu Ponad Oceanami Ewa Jeneralczuk, Radio Teon, Floryda.
Dziękuję serdecznie, Ewo. No, gdyby doszło do tej współpracy z Japonią stanu Floryda, widzę już wszystkie czyste samoloty. Tak jak czyste są sale i miejsca spotkań piłkarzy i nie tylko na stadionach w Katarze, no to sprawdźmy teraz, co dzieje się w Libanie, jeśli idzie o zainteresowanie mistrzostwami świata.
Ponad oceanami. Bejrut. Kazimierz Gajowy.
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, no przede wszystkim wszystkiego najlepszego, Ameryko, w dniu waszego święta. No my powinniśmy tutaj żyć już siódmą próbą wyboru nowego prezydenta, ale chyba posłowie bardziej się śpieszyli na poszczególne mecze mundialu niż na wybór nowego prezydenta. I oczywiście Liban jest podzielony nie tylko z powodu polityki, ale również z powodu tego mundialu, bo tak nawet popatrzymy na poszczególnych posłów, no to wiadomo, że szyici kibicują Iranowi, sunnici Arabii Saudyjskiej. Chrześcijanie są podzieleni, część na Brazylię, Argentynę, Francję czy Hiszpanię. I chyba ten podział w Sejmie odzwierciedla też podział całego społeczeństwa, również względem mundialu. Na ulicach bardzo, bardzo dużo flag wszystkich krajów, które uczestniczą w mundialu. Jednak trudno dopatrzeć się naszej polskiej flagi, a to dlatego, że jest małe zainteresowanie, chyba z powodu, że daje się małe szanse. Jednak z powodu, że już w sobotę będzie mecz z Arabią Saudyjską, wszyscy moi przyjaciele zwracają się do mnie i upominają. Pamiętaj, wy macie wielkie zadanie. Możecie wpisać się do historii. W historii zatrzymaliście już nie jeden kolor, który w stronę Europy zdążał. Teraz też macie zadanie zatrzymać. A to dlatego, ponieważ główną piosenką, którą śpiewają kibice Arabii Saudyjskiej, jest piosenka, która mówi, że wszyscy jesteśmy zieloni. Oczywiście chodzi tutaj o kolor ich flagi. Myślę, że rzeczywiście coś wielkiego się stanie i pojawią się również flagi polskie na ulicach, bo po prostu poprzez wygraną, na którą rzeczywiście my tutaj Polacy w Libanie bardzo, bardzo liczymy, zaistniemy nie tylko no, na forach tych, którzy się zajmują piłką nożną, ale również damy jakiś znak, że jesteśmy tutaj w Libanie obecni. Wspieramy, kibicujemy oczywiście naszych biało-czerwonych, w tym starciu biało-czerwonych z zieloną flagą Arabii Saudyjskiej. Dla magazynu Ponad Oceanami, Kazimierz Gajowy, Beirut.
Bardzo serdecznie dziękuję. No liczymy także na to zwycięstwo, a ja państwu już obiecuję, że do tematu Mistrzostw Świata wrócimy, a to za sprawą Arka. Arek Stachnik, nasz reporter, jest na miejscu w Katarze, tak więc będą jeszcze te emocje sportowe gwarantowane. Natomiast wracamy do Stanów Zjednoczonych, bo tutaj wielkie świętowanie. W wielu miejscach już teraz trwają. Trwają parady, trwają spotkania. Jeszcze przed świętowaniem w gronie rodzinnym w centrum Chicago już teraz maszeruje dumna 88. parada z okazji święta dziękczynienia. Jest kolorowo, jest bardzo tanecznie i oczywiście jest bardzo muzycznie. Orkiestry marszowe, 19 szkół, uczelnie, ale także cały koloryt miasta. Od Latynosów, Azjatów, przez oczywiście Amerykanów. transmisję ogląda ponad 1 000 000 osób w lokalnej stacji WGN. Jest ciepło powyżej 45 stopni Fahrenheita, a to gwarantuje także, że publiczność w tym roku także dopisała. A jeśli idzie o paradę Thanksgiving Parade 2022. Do parady i do świętowania już za chwilę wrócimy za sprawą Izy Lech. Natomiast nie tylko parady, także to, co jest najważniejsze, czyli indyk. Indyk, który króluje i królować będzie dziś na wszystkich stołach w Stanach Zjednoczonych. Mniej więcej około godziny 4-5 po południu Amerykanie zasiądą przede wszystkim w gronie rodzinnym do stołu.
Ja mam super przepis. Ja wysyłam żonę do sklepu, ona go wkłada do pieca i ona to wszystko robi. I wychodzi pięknie, tak?
I takie przepisy też sprawdzają się znakomicie. Wracamy za moment do święta dziękczynienia. Przypomnę, a słuchają Państwo magazynu Ponad Oceanami po dwóch stronach na żywo. W Stanach Zjednoczonych, Chicago 1080, Florida 103.9 FM, 1520 AM, ale także w Polsce w wielu miejscach. Warszawa, Kraków, Wrocław, Białystok, Szczecin, Łódź, Bydgoszcz, Lublin. Pozdrawiamy wszystkich rodaków, w szczególności tych, którzy wrócili do Polski i także dzisiaj w mniejszym gronie świętują Dzień Dziękczynienia. Teraz czas na Wielką Brytanię.
Ponad oceanami.
Witamy serdecznie słuchaczy po obu stronach oceanów i no fajnego, fantastycznego święta dziękczynienia życzymy wszystkim osobom w Stanach Zjednoczonych. U nas w Wielkiej Brytanii święto to czasami obchodzone jest indykiem z soi, no ale to już inna bajka. No to dla wegetarianów. Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w wywiadzie udzielonym portugalskiej sekcji CNN skrytykował niemiecki rząd w kontekście wspierania Ukrainy. Johnson powiedział, że Niemcy ponad długą wojnę przekładali możliwość poddania się Ukrainy. Stwierdził też, że w fazie wstępnej Francuzi nie do końca wierzyli, że Putin będzie prowadził wojnę. Premier Wielkiej Brytanii przekonywał, że stać miały za tym argumenty gospodarcze. Dodał jeszcze, że mimo tych sprzecznych wizji Unia Europejska ostatecznie zjednoczyła się w pomocy dla Ukrainy. Rzecznik niemieckiego rządu natychmiast odpowiedział na to podsumowanie. Cytowany przez The Guardian powiedział, że Johnson zawsze miał swoisty stosunek do prawdy. Dodał też, że Berlin niezmiennie szybko i zdecydowanie reaguje na to wszystko, co robi Kreml w Rosji. No to jest taka prawda albo półprawda.
No tak, ale okazuje się, że rząd Wielkiej Brytanii mimo zmian na stanowisku premiera cały czas wspiera Ukrainę. Już wkrótce kolejnych ponad 100 wozów bojowych ma dotrzeć do Ukrainy. Rishi Sunak prowadzi cały czas tę samą politykę w sprawie Ukrainy, co właśnie jego poprzednik Boris Johnson. Jednakże Rishi Sunak również powiedział, że będzie prowadził politykę podobną jak Boris Johnson, jeżeli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej. Plotki na temat zbliżenia się rządu brytyjskiego i Unii Europejskiej są podobno nieprawdziwe. Wiele osób twierdzi, że mamy mieć tutaj taką sytuację troszeczkę jak w Szwajcarii, gdzie niby jesteśmy poza, ale z drugiej strony bardzo blisko jesteśmy gospodarczo z Unią Europejską. Jak na razie rząd brytyjski dementuje te plotki. Jednakże nie dementujemy plotek na temat referendum, potencjalnego referendum szkockiego w sprawie odejścia Szkocji z Wielkiej Brytanii. Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii powiedział, że nie będzie takiej możliwości, żeby Szkocja oddzieliła się bez zgody rządu w Londynie, więc wygląda na to, że referendum, które już zostało zapowiedziane na październik przyszłego roku, po prostu się nie odbędzie. Jednakże mamy jeszcze jeden bardzo ważny temat, ponieważ okazuje się, że do Wielkiej Brytanii zaczyna napływać ogromna ilość imigrantów. Zaledwie w ciągu jednego roku to było ponad 500 000 ludzi. Najwięcej w historii Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania musi sobie z tym jakoś poradzić. Z jednej strony bardzo serdecznie witani są pracownicy, którzy przyjeżdżają do Unii Europejskiej, z Unii Europejskiej, ale z drugiej strony, jak wiemy, jest ogromna ilość osób przybywających z takich państw jak Albania, które no niestety będą nasz rząd i nasze państwo obciążać.
Poza tym dzisiaj przełomowy moment na wyspach. Zaczyna się akcja nazywana potocznie Name and Shame. Od dzisiaj brytyjska publiczna służba zdrowia ma w oficjalnych raportach ujawniać dane lekarzy, którzy po oficjalnym zakończeniu pandemii wciąż nie chcą spotykać się ze swoimi pacjentami osobiście face to face w gabinetach. Tylko oferują porady i badanie jedynie online lub przez telefon lub nawet przez SMS-y. Po raz pierwszy w historii Zjednoczonego Królestwa poznamy nazwiska lekarzy, którzy nie potrafili zapewnić odpowiedniego dostępu do opieki medycznej swoim pacjentom. Oczywiście sami lekarze są bardzo niezadowoleni, chcą wychodzić na ulicę, a szefowie Izby Przyjęć uważają, że pacjenci powinni mniej chorować tej zimy. No, życzymy powodzenia. W każdym razie życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego na święto dziękczynienia tam w Stanach Zjednoczonych. Dla magazynu Ponad Oceanami Iza Smolarek
i Aleks Sławicki.
Dziękujemy bardzo.
Życzymy wam wiele zdrowia.
Bardzo serdecznie. Dziękujemy serdecznie za te życzenia, Izo. Dziękujemy za relację. Rzeczywiście ten indyk dla tych, którzy nie lubią mięsa, jest jakąś propozycją. To a propos tych kulinarnych spraw, to oprócz indyka w Stanach Zjednoczonych królują oczywiście na świątecznym stole przystawki. No i mamy najświeższy raport. Z tego raportu wynika, że absolutnie numer jeden przystawką w USA jest farsz, potem tłuczone ziemniaki, słodkie ziemniaki, zielona fasolka, a także ser z makaronem, czyli mac and cheese. To są również dania świąteczne. Święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Wracamy teraz już do naszych tematów. Czas na relację ojca Pawła Kosińskiego.
Ponad oceanem.
Witam gorąco ojca.
Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj co prawda w Stanach Zjednoczonych obchodzimy święto dziękczynienia. Dzień dziękczynienia, zresztą bardzo piękne święto i bardzo go osobiście lubię. Mam bardzo dobre wspomnienia z nimi. Natomiast chcę w tym naszym magazynie powiedzieć o temacie, który jest inny, kontrowersyjny, ale też bardzo ważny, jeśli chodzi o współczesne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. A mianowicie dotyczy stosowania metod czy procedur zmiany płci wobec nieletnich. Podawania im hormonów, podawania im różnych blokerów dojrzewania, czy też przeprowadzania operacji. Niestety w Stanach Zjednoczonych to wszystko jest dopuszczalne na nieletnich. Myśmy ostatnio mówili o przypadku takiej Chloe Cole, która została poddana właśnie takiej procedurze zmiany płci. Ona jest kobietą i sama przyznaje się do tego, że w pewnym momencie miała coś, co nazywa się taką dysforią płciową, czyli zaburzeniem swojej tożsamości płciowej i uważała, że jest chłopcem, ale po tragicznym wydarzeniu, że usunięto jej obie piersi, ona potem doszła do wniosku, że to wszystko jest jednak jedna wielka ściema i że tak naprawdę teraz ma 18 lat, ona jest ciągle kobietą. To, co jest ważne, to że w New York Timesie ukazał się artykuł, który poddaje wątpliwość to te procedury, które są stosowane w Stanach Zjednoczonych. Właśnie, że poddaje się blokery dojrzewania nawet dzieciom, które mają 8 lat. I że jest to coś, co po prostu jest tak naprawdę nadużyciem, bo wykorzystuje się w pewnym sensie różnego rodzaju trudne momenty w dojrzewaniu tych młodych ludzi, a zmienia się potem całe ich życie, bo co się okazuje, że tak naprawdę nie leczy się niczego. Oni nie mają mniej lęków, nie mają mniej właśnie prób samobójczych później. Natomiast, że właśnie to wszystko jest trwa dalej. I dlatego też ten artykuł jest symptomatyczny, dlatego że pokazuje, że tutaj coś się zmienia w tym myśleniu, że naprawdę nie wolno tego typu, nie powinno się tego typu procedur stosować wobec nieletnich, zwłaszcza młodych, bardzo młodych ludzi, dzieci praktycznie. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
Bardzo serdecznie dziękuję i wracamy już do stolicy. Wracamy do Warszawy.
Ponad Oceanami.
Dzień dobry Sławku, dzień dobry Państwu. W Warszawie, w siedzibie Sejmu i Senatu RP rozpoczęło się dzisiaj posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przez dwa dni parlamentarzyści z krajów członkowskich organizacji będą rozmawiać przede wszystkim na temat wojny na Ukrainie i jej wpływu na bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, ale także roli organizacji i parlamentów narodowych w rozwiązaniu tego konfliktu, w załagodzeniu tej sytuacji, w ulżeniu Ukrainie i pomocy jej. W sesji inauguracyjnej głos zabrała marszałek Sejmu Elżbieta Witek, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, a także urzędujący przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau oraz przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Margareta Cederfeld ze Szwecji. Jak już wspomniałem, głównym tematem jest oczywiście Ukraina i rosyjska agresja na ten kraj. Obrady podzielone są na trzy sesje. Druga z nich zaczęła się właśnie o godzinie 15 czasu warszawskiego i nosi tytuł Odpowiedź na gospodarcze i środowiskowe skutki wojny na Ukrainie. Warto zaznaczyć, że w obradach nie bierze udział delegacja rosyjska. Jest to dzięki staraniom strony polskiej, która nie dopuściła Rosjan i Białorusinów do udziału w obradach Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Warszawie. W przyszłym tygodniu w Łodzi odbędzie się szczyt na poziomie ministerialnym prowadzony przez przewodniczącego OBWE ministra Zbigniewa Raua. Obradom Zgromadzenia Parlamentarnego w Sejmie RP towarzyszą dwie wystawy. Jedna z nich poświęcona jest ukraińskim kobietom, które biorą udział w tej wojnie nie tylko jako żołnierki, ale także jako matki, jako lekarki, jako nauczycielki. Druga wystawa poświęcona jest temu, jak społeczeństwo obywatelskie wspiera Ukrainę i pomaga jej w przezwyciężeniu kryzysów spowodowanych wojną, w tym kryzysów humanitarnych, a także problemu chociażby min. Obrady Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Sejmie i Senacie RP potrwają do jutra. Dla magazynu Ponad Oceanami mówił z Warszawy Piotr Mateusz Bobołowicz.
Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy i z tego Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE wracamy do świątecznej Ameryki.
Ponad oceanami. Chicago. Iza Lech.
Witam serdecznie słuchaczy magazynu Ponad Oceanami po krótkiej przerwie. Dzisiaj jestem wyjątkowo wdzięczna za to, że możemy się słyszeć na antenie Radia Wnet, a to z powodu, że Amerykanie obchodzą święto Dziękczynienia. Dzisiaj tradycyjnie w trzeci czwartek miesiąca listopada Chicagowianie zasiądą wraz z resztą kraju do tradycyjnego obiadu na cześć pielgrzymów Kolumba i wszystkich dobrych wydarzeń w historii, o których nasze dzieci uczą się na lekcjach historii w klasie pierwszej szkoły podstawowej, bo już w klasie siódmej dowiedzą się, że Kolumb to morderca i należy go wyrzucić z historii, a jego pomniki obalić. Ale nie tylko o tym będzie można dzisiaj usłyszeć przy chicagowskim tradycyjnym sutwo zastawionym stole. I tak już dzisiaj właśnie, teraz kiedy my się słyszymy, ulicami miasta przechodzić będzie 88. Chicago Thanksgiving Parade. Pierwotnie nazywana Christmas Caravan, parada została powołana do życia w 1934 roku, aby podnieść na duchu mieszkańców przeżywających wielki kryzys. Tegoroczna parada będzie możliwością do wspólnego świętowania ulubionego święta Amerykanów. Dla tych, którzy nie chcą marznąć, bo u nas już trochę chłodnawo, parada będzie możliwa do obejrzenia w lokalnej telewizji. O czym jeszcze na pewno będzie głośno przy dziękczynnym stole? Otóż na pewno o tym, że polscy i meksykańscy kibice razem świętowali w Chicago wtorkowy mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Meksyk i Polska ogłosiły rozejm we wtorek w tak zwanej bitwie o Archer Avenue. I chociaż kibice żartowali, że to mecz dzielący, ponieważ miasto jest domem zarówno dla dużej populacji meksykańskiej, jak i polskiej, to jednak wszyscy zgodnie oglądali ten mecz razem. Kibice obu drużyn wezwali wszystkich do tego, żeby rozejm nastąpił i wszyscy licznie wlewali się do okolicznych barów, by razem oglądać sportowe widowisko i wywatować przykuw lub piwa już o 10 rano naszego czasu. Jednak jak wiemy, spotkanie skończyło się bezbramkowym remisem, co oczywiście z przekąsem zostało przypisane modlitwą z obu stron do Matki Boskiej z Guadalupe przez Meksykanów i Matki Boskiej Częstochowskiej przez polskich kibiców. Jeden z fanów piłki nożnej, Juan Alejandre, który mieszka w Bostonie, przyjechał do Chicago, bo jak powiedział, nie ma lepszego miejsca na całym świecie, żeby świętować ten mecz. Jest Meksykaninem i dorastał niedaleko Archer Avenue. Jego żona jest Polką, a szwagierka oglądała mecz w Muzeum Historii Polski. Alejandro kupił synowi polską koszulkę, ale dzieciak powiedział, że kibicuje obojgu narodom. Jego słowa w pełni oddają obraz Chicago. Ta gra reprezentuje serce i duszę naszego miasta. Zbudowali go imigranci i jest to najlepsze sportowe miasto w kraju, tak powiedział Alejandro. Tak więc dziś na pewno takie usłyszy się rozmowy przy naszych stołach. A już jutro Black Friday i wszystkie wdzięczności, dziękczynność i dobre, przyjemne życzenia pójdą w zapomnienie, gdy wszyscy hurtem rzucą się na zakupy tysięcy niepotrzebnych rzeczy za nierealne, i to jest fakt, obniżone ceny. Będą też i tacy, którzy ubiorą choinki i przed domem wystawią dmuchane bałwany i mikołaje, bo tradycyjnie w dzień po indyku w wielu domach Chicago, ale też właściwie w całych Stanach Zjednoczonych czas świąteczny oficjalnie się rozpoczyna. I tym świątecznym już nastrojem dzieliła się dzisiaj ze słuchaczami magazynu Pod Oceanami Iza Lech, Radio Deon, Chicago.
Izo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziś wspólnie razem świętujemy.
Mięso z indyka jest szlachetne.
To, jeśli mówimy o mięsie, to jest to mięso, które posiada tryptofan.
Polędwiczki z indyka w serowej panierce.
Już za chwilę indyk będzie królował na wszystkich amerykańskich stołach.
Ponad oceanami.
Teraz zmieniamy temat, wędrujemy już w stronę Ukrainy, a dokładnie granicy polsko-ukraińskiej we Lwowie. Tam doszło do kolejnego ataku rakietowego, o szczegółach Wojciech Jankowski.
Ostatnia doba na Ukrainie była katastrofalna. Wczoraj w prawie całym kraju miały miejsca odłączenia energii elektrycznej. Było to rezultatem intensywnych ostrzałów w infrastrukturę ukraińską. Energii elektrycznej nie było m.in. w Lwowie i w Kijowie. Rosjanie uderzyli nie tylko w infrastrukturę, m.in. w Wyszhorodzie, w obwodzie kijowskim. W wyniku ataku rakietowego zginęło 5 osób, a 35 zostało rannych. Był to atak w bloki mieszkalne. Rosja tymczasem odżegnuje się od tego, twierdząc, że to ukraińskie rakiety przeciwlotnicze dokonały zniszczeń, ale wystarczy popatrzeć na zdjęcia, by dojść do wniosku, że nie mogły to być rakiety przeciwlotnicze. Dziś rano Ukraińcy w wielu miejscach obudzili się znów bez prądu, na przykład wszyscy trzej korespondenci Radia Wnet, i ze Lwowa, i z Kijowa. Energia sukcesywnie jest podłączana, we Lwowie natomiast ciągle nie ma ogrzewania. W miastach powstają specjalne punkty, gdzie będzie można się ogrzać i doładować telefony. Wywiad ostrzega, że Rosja będzie dokonywała kolejnych zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. A ponadto sprzeciw w mediach ukraińskich i oficjalną reakcję wywołało pojawienie się na meczu premiera Węgier Viktora Orbana w szaliku, na którym widnieje korona świętego Stefana, opisywana tu jako Wielkie Węgry. W skład Węgier do pokojów Trianon w 1920 roku wchodziło ukraińskie Zakarpacie. Ze Lwowa dla magazynu Ponad Oceanami Wojciech Jankowski, Radio Wnet.
Bardzo serdecznie Wojtku dziękuję. No i na koniec Mistrzostwa Świata. Wracamy już do Kataru. Łączymy się z naszym korespondentem Arek Stachnik z naszej redakcji. Jest na miejscu. Arku, dzień dobry, witaj gorąco i serdecznie i powiedz o atmosferze tych zmagań mistrzowskich. Powiedz więcej na temat tego, jak Mistrzostwa Świata wyglądają z twojej perspektywy.
Bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dobrze słychać, bo jestem troszkę daleko, chociaż wydawało się, że ten Katar bardzo blisko, przez to, że jest tam polska reprezentacja. Mimo, że jest to Katar, Katarczycy przygotowali się świetnie. Sama atmosfera na meczu cudowna, wspaniała. Pewnie kibiców, na pewno kibiców meksykańskich było dużo więcej. Polacy byli garstką w porównaniu z tym, co można było zobaczyć na stadioniach. Bardzo zielono było oczywiście od kibiców meksykańskich. No i tutaj kolejna rzecz. Oni są nieprawdopodobnie przygotowani, kibice meksykańscy. Śpiewają, tańczą, mają przygotowane to wszystko do perfekcji. Grało to jak w dobrej naprawdę orkiestrze. Polacy również znani są z tego, że świetnie kibicują. No było nas dużo, dużo mniej. Ale atmosfera niesamowita. Wymiana potem po meczu tych sombrero meksykańskich na polskie szaliki i odwrotnie. Koszulki były wymieniane między kibicami, więc rzeczywiście niesamowicie fajna atmosfera.
No i ta atmosfera udziela się także wszystkim tym, którzy z tej perspektywy oglądają to wielkie mundialowe zmaganie. Tak więc dzisiaj za to także jesteśmy wdzięczni. Będziemy żegnać się. Jest już czas na pożegnanie wszystkim naszym reporterom. Dziękuję realizatorom. Także dziękuję w imieniu redakcji Radia Deon i Radia Wnet. Mówimy do usłyszenia za tydzień.